Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest polityk, który podjął interwencję w sprawie szalejących cen gazu, poseł Prawa i Sprawiedliwości, konstytucjonalista dr Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A będziemy rozmawiać, proszę państwa, nie tylko o gazie, ale także o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale zacznijmy jednak od gazu, bo w kilku podpoznańskich gminach, ale także w niektórych w kraju, prywatni operatorzy gazu podnieśli ceny nawet o 170%. Nim przejdziemy do tego, gdzie i w jaki sposób pan interweniował w tej sprawie, panie doktorze, to chciałem zacząć od podstawowego pytania. Skąd wzięły się tak drastyczne, wysokie ceny gazu na rynkach europejskich? No mówi się nawet, że tam na tych giełdach o 941% te podwyżki są notowane. Czego to jest efektem?
No dość powszechna opinia jest taka, że jest to efektem nieroztropnej polityki energetycznej w Unii Europejskiej i takim olbrzymim uzależnieniu od gazu rosyjskiego. I tutaj presja ze strony Rosji, czy taka przemyślana polityka rosyjska miała doprowadzić do wzrostu tych cen. To oczywiście przywołuje się też kwestie Nord Stream 2 i no, porozumienia niemiecko-rosyjskiego, które wzmocniło jeszcze pozycję rosyjską jako dostawcy gazu w Europie.
Bardzo mocno wczoraj wypowiadał się w Sejmie w tej sprawie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który powiedział wprost: wiecie dlaczego gaz podrożał? Bo Tusk jako przewodniczący Rady Europy pozwolił Rosjanom szantażować Europę, nie sprzeciwiając się budowie Nord Stream 2. Czy dzisiaj ci sami politycy, którzy no, zrzucają na polski rząd odpowiedzialność za wzrost cen gazu, wcześniej nie wspierali właśnie Niemców w tej kwestii Nord Stream 2?
Na pewno polityka Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, no i osobiście Donalda Tuska była no, w tej materii no, niekonsekwentna. Ja nie przypuszczam, że oni byli zwolennikami budowy Nord Stream 2, ale no, w gruncie rzeczy słabo protestowali, słabo się sprzeciwiali temu projektowi. No, też trzeba pamiętać, że no, Donald Tusk swoje awanse europejskie one nastąpiły w momencie, kiedy ta sprawa się decydowała, kiedy była realizowana. No niektóre osoby też wiążą to, że był to swoisty ukłon w stronę środowisk liberalnych w Polsce, w momencie, w którym ta no, super ważna, super istotna strategiczna decyzja była realizowana.
Tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, panie pośle. Otóż, jak mówi analityk, ekspert do spraw energetycznych, polityki energetycznej Rosji, Michał Krutichin, twierdzi, że Gazprom ucieka się do szantażu, gotów jest sprzedawać więcej gazu, jeśli Unia Europejska zrezygnuje z objęcia Nord Stream 2 swoimi przepisami antymonopolowymi. Czyli mówiąc krótko, chodzi o to, żeby Rosjanie mieli swobodę jakby w decydowaniu o tym, co tam się będzie działo. Już nie będę tutaj wspominał o byłym niemieckim kanclerzu Gerhardzie Schröderze, prawda, który dla Gazpromu pracuje.
To wiemy, że to nie tylko wysocy politycy z Niemiec, ale także z Austrii, z Francji pracują dla Putina w różnych koncernach energetycznych. No tak czy inaczej jest to wielki błąd, że Niemcy złamały solidarność energetyczną w Europie i taki dwustronny układ z Rosją zawarły, że powstał Nord Stream 2. No i tak jak powiedziałem, no tutaj ta reakcja ze strony polskiej, ona zawsze jakaś była, ale była mało zdecydowana. I tak troszkę niestety politycy dzisiejszej opozycji, kiedy rządzili, przeszli do porządku dziennego w tej sprawie. Także pewną odpowiedzialność, współodpowiedzialność za to ponoszą.
Pan, panie doktorze, jest posłem tutaj z regionu wielkopolskiego, z Poznania i okręgu poznańskiego. Chciałem zapytać właśnie, jakie podjął pan kroki w sprawie tej 170-procentowej podwyżki cen gazu tutaj w niektórych gminach w Wielkopolsce?
Czy do mnie doszły informacje, no zwracali się informacje przede wszystkim z gmin Tarnowo, Podgórne, Bóg, w jakim stopniu także do Piewo, chociaż wiem, że podwyżki objęły także mieszkańców dalej położonych od Poznania gmin, na przykład gminy Kazimierz, którzy z dnia na dzień dowiedzieli się o tym, że wzrosły ceny gazu o 170%. Ja najpierw prowadziłem rozmowy z Urzędem Regulacji Energetycznej, No, ostatecznie zwróciłem się w taki no, dość zdecydowany sposób do prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji konsumentów.
No, właściwie z pytaniem w dwóch sprawach. Po pierwsze, czy jest uzasadniony taki wzrost cen, czy nie mamy do czynienia z nadmiernym wzrostem cen, wykorzystywaniem sytuacji przez spółkę GenGas, a po drugie, jak to jest z możliwością zmiany operatora, ponieważ wielu mieszkańców tych terenów zwróciło uwagę na to, że te osoby, które mają, które są obsługiwane przez PGNiG, też dostały informacje o podwyżkach, tylko że wynoszą one 7%.
No jest różnica po prostu kolosalna, niewyobrażalna. No,
ponad dwudziestokrotna i stąd też takie poruszenie wśród mieszkańców dodatkowe. No bo
trudno się dziwić, tak. Ale panie pośle, trzeba też zaznaczyć, przynajmniej tak się tłumaczy GenGas, że 95% ceny to koszt zakupu gazu, a ceny dyktuje PGNiG. Taka jest linia obrony tych firm, które wprowadzają te drastyczne podwyżki. No i też dodają, że podwyżkę zaakceptował Urząd Regulacji Energetyki.
Czy tutaj każdy w jakiś sposób wskazuje na jakiś inny czynnik, bo jest prawdą, że wzrosły ceny gazu, od czego naszą rozmowę zaczęliśmy, na rynkach w Europie. Pewnie to jest taka podstawowa przyczyna tego, że doszło do też wzrostu cen gazu w Polsce, w szczególności na naszym terenie, ale są też inne elementy, które się na to złożyły. No właśnie po co są te pisma, aby sprawdzić, na ile jednak ta zwyżka cen gazu jest wynikiem no, decyzji i mogła zostać w jakiś sposób zmniejszona przez samą spółkę GenGas. No oczywiście też pojawia się tutaj wątek, czy działania władzy tutaj w Tarnowie Podgórnym były roztropne, bo jednak ta spółka została sprzedana Niemcom 10 lat temu. Czy to rzeczywiście w takim newralgicznym dla mieszkańców obszarze należało oddawać tą spółkę za z punktu widzenia w każdym z perspektywy czasu stosunkowo nieduże pieniądze?
Tak, to jest bardzo ważne pytanie, ale czy jesteśmy skazani na kolejne podwyżki cen gazu, również od tego głównego dystrybutora PGNiG?
Do pewnego, znaczy w takim stopniu, jeśli wzrost cen gazu jest uzależniony od cen gazu w Europie czy na świecie, no to myślę, że tu nie uciekniemy od wzrostu cen gazu. Natomiast to oczywiście nie jest bez znaczenia, z kim i jak się negocjuje. Polska, tutaj Prawo i Sprawiedliwość taką no chyba bardzo mądrą, dobrą linię prezentowało nie tylko w ostatnich latach, ale od czasu pierwszych rządów. Mianowicie stawiało zawsze na dywersyfikację źródeł dostaw, na to, żeby dochodził do Polski i gaz z oceanu, i gaz z Norwegii, żeby nie być uzależnionym od Rosji, no bo w sytuacji, kiedy jest jeden główny dostawca, czy właściwie monopolista, no to zawsze istnieje ryzyko po pierwsze podwyższenia cen gazu, nie mówiąc już o tym, że można nawet dalej idące konsekwencje mogą się pojawić w postaci odcięcia od w ogóle źródeł.
No tak, te działania dywersyfikujące dostawców no, są kluczowe w tej kwestii, ale chciałem jeszcze, korzystając z okazji, z połączenia, z rozmowy, zapytać pana też o wyrok Trybunału Konstytucyjnego Polskiej Konstytucji, która jest, jak wiemy, aktem nadrzędnym wobec prawa unijnego. Czy Polacy, to jest moje pytanie bardziej, czy Wielkopolanie dadzą się nabrać na tę histerię krzyczącego w ostatnią niedzielę Donalda Tuska o polexicie?
No, wiadomo, że to jest zarzut nieprawdziwy, że to jest no, mniej więcej taki sam zarzut, jaki Platforma Obywatelska używa od no, wielu lat, a w każdym razie od 2015 roku, nie wiem, że Prawo i Sprawiedliwość odbierze demokrację w Polsce. To nigdy nie było prawdziwym zarzutem, no ale kiedy nie ma się programu, kiedy nie pracuje się nawet nad programem, kiedy jedynym zarzutem jest to, że my nie rządzimy, jedyną pretensją, no to ta linia obrony nie zawsze jest logiczna. Teraz pojawił się ten zarzut, on zresztą wraca falami po Lexitu, on jest nieprawdziwy, nie ma takich zamiarów. Właściwie to jest taka absurdalna dyskusja. Nie mamy płaszcza i co pan nam, nie mamy państwa płaszcza i co pan nam zrobi, jak z jednej z komedii Barei pamiętamy. No, natomiast pokazuje to, myślę, na pewno taką, no, takie słabe polityczne przygotowanie, no, Platformy Obywatelskiej. No, przede wszystkim zaniedbanie przez wiele lat takiego wysiłku programowego, żeby spierać się na jakieś kwestie programowe, na przykład dotyczące polityki energetycznej. Mhm. Natomiast no, produkuje się takie społeczne emocje w sprawach, które są zupełnie nieprawdziwe, no, czyli krótko mówiąc, to jest polityka w oparciu o fake newsy.
O co tak naprawdę toczy się ten spór z Unią Europejską?
Ten spór toczy się nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach europejskich, z różnym natężeniem w różnych momentach. No, toczy się o zakres kompetencji, które posiada Unia Europejska. Społeczeństwo europejskie, wstępując do Unii, podpisując kolejne traktaty, czy akcesyjne, czy także pogłębiające integrację, zdecydowały się przekazać pewne kompetencje Unii Europejskiej. Natomiast znaczna część kompetencji pozostaje przy państwach członkowskich. Nie wiem, na przykład kompetencje dotyczące edukacji, szkolnictwa wyższego, we wszystkich sprawach takich dotyczących kultury, no, tożsamości.
Czyli kwestie obyczajowych, takich jak zgoda na adopcję dzieci przez dwóch mężczyzn i tak dalej, i tak dalej.
Także,
prawda?
W kwestiach takich światopoglądowych, cywilizacyjnych, także w kwestiach ustrojowych. Państwa europejskie są bardzo zróżnicowane. Jedne są monarchiami, inne nie. W jednych działają sądy konstytucyjne, w innych nie działają trybunały konstytucyjne. I w tych kwestiach są państwa europejskie bardzo zróżnicowane.
Mm-hmm. No tak.
Tutaj Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji, nie zostały przekazane. No więc pojawia się pytanie, czy Unia Europejska ma prawo w ogóle w tym obszarze ingerować.
No, Telegraf, wczoraj jeden z autorów właśnie w tej gazecie pisał, że Unia Europejska przegra z Polską ten spór. Dlaczego? Uzasadniał to między innymi dlatego, że Polska po cichu stworzyła jedną z najlepszych prosperujących gospodarek na świecie i nie ma się czego obawiać gruźb ze strony Ursuli von der Leyen. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, panie doktorze. Ma pan jakieś na koniec w pamięci jakiegoś ulubionego swojego nauczyciela?
No, miałem wielu takich ulubionych nauczycieli. Bardzo dobrze wspominam moją germanistkę, zresztą wychowawczynię naszej klasy w liceum, panią profesor Sobczyńską, nauczycieli historii, pana profesora Romualda Rydza, nauczycielkę biologii, panią Broszko. Bardzo wielu dobrych i takich z miłymi wspomnieniami nas zostawiło nauczycieli. Ja chodziłem do Marcinka w Poznaniu, także przy tej okazji chciałem wszystkim nauczycielom z Marcinka, ale także ze szkoły podstawowej 65 i 17, gdzie wcześniej chodziłem, w ogóle wszystkim nauczycielom złożyć najlepsze życzenia i wyrazy wdzięczności. Bardzo dużo w szkole uzyskałem, wszyscy zresztą uzyskaliśmy, więc ta wdzięczność niedożywotnia.
Ja panu też bardzo dziękuję za rozmowę. Również podpisuję się pod życzeniami dla wszystkich nauczycieli, również tych moich, między innymi też pani profesor Zofii Frankiewicz. Gościem kluczowego tematu był poseł dr Bartłomiej Wróblewski. Bardzo pani pośle dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję i dobrego dnia.
Dobrego dnia. Już za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka z Marcinem Brzyskiem. Ja dziękując państwu za uwagę teraz, zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejosz, także na przykład rozmowa o tym, czy na międzynarodowych targach poznańskich wróci szpital covidowy. Naszym gościem będzie wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Dobrego dnia. Roman Wawrzyniak, mam nadzieję, do usłyszenia.
Kluczowy temat.